Początkowe wiersze 10 rozdziału 2 listu do Koryntian kierują nasz wzrok na Boże Słowo jako pełną mocy duchową broń, która jest jedynym skutecznym orężem w duchowej walce ze światem zła. Tę duchową broń zarówno apostołowie Jezusa, jak i wszyscy chrześcijanie powinni używać na co dzień, przez całe swoje życie. Tak naucza apostoł Paweł. Czytaliśmy już poprzednio słowa Pawła zapisane w 4 wierszu 10 rozdziału 2 listu do Koryntian. Broń, którą się mamy posługiwać, nie pochodzi od ludzi, ale od Boga. Ma ona moc burzyć potężne warownie. Burzy ona uprzedzenia i wyniosłą pychę, zbuntowanie przeciw poznaniu Boga oraz zmusza wszystkie umysły do posłuszeństwa Chrystusowi. Tak, Boże Słowo ma moc i daje ono i tylko ono zwycięstwo w duchowych zmaganiach chrześcijanina, jeśli żyje on tym Słowem, jeśli używa go jako broni w zwalczaniu zła. Musimy o tym zawsze pamiętać, że nie jesteśmy w stanie ani prowadzić zwycięskiego życia wiary, ani też kogokolwiek przekonać o potrzebie szukania ratunku u Chrystusa, jeśli będziemy głosić swoją własną mądrość lub mądrość filozofów. Jedynie Boże Słowo może zmienić ludzkie serce. Apostoł Paweł pisze, że Boże Słowo zmusza umysły ludzi do posłuszeństwa Chrystusowi. A w następnych wierszach czytamy: jestem gotów potępić każde nieposłuszeństwo, gdy wy będziecie w pełni posłuszni. Czy chcecie patrzeć tylko na pozory? Jeśli ktoś jest pewny, że należy do Chrystusa, to niechże zrozumie, że i ja należę do Chrystusa, tak jak On. Zwracając się teraz do tej grupy Koryntian, która, stanowiąc we wspólnocie koryńskiej mniejszość, odmawiała Pawłowi autorytetu, apostoł podkreśla, że i oni, i on należą do Chrystusa, że zwrócili się ku Chrystusowi wskutek przyjęcia tego samego Bożego Słowa. W dodatku, to Paweł właśnie przyniósł Koryntianom poselstwo Ewangelii. To dzięki niemu dotarło do nich Słowo Boże, które odrodziło ich i doprowadziło do żywej wiary w Chrystusa. Paweł jest więc duchowym ojcem Koryntian i pragnie ich dobra, kocha ich i pragnie nadal ich wspierać. W 8 wierszu 10 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdujemy następne słowa apostoła Pawła. Nie przynosi mi wstydu ta moja wielka duma, że Pan dał mi nad wami władzę, która służy do budowania, a nie do burzenia. Paweł nie dlatego przypomina o swoim autorytecie jako apostoła Jezusa i jako duchowego ojca Koryntian, żeby wykorzystywać swoją władzę dla jakichś ambicjonalnych celów. Nie. Po to, by ich zapewnić o swojej trosce o nich. O tym, że chce ich nadal wspierać, umacniać i budować. Jako apostoł Jezusa. Jako ich duchowy ojciec. Wbrew pozorom, nie chcę, aby moje listy budziły w was obawy. Te listy, jak słychać, są mocne i dosadne. Mój wygląd zewnętrzny natomiast nadal skromny, zaś to, co mówię, nie robi wrażenia. Apostoł pisze dalej w taki trochę niezwykły sposób. Zapewnia adresatów swoich listów, że nie po to je pisze, żeby się pysznić przed nimi swoim autorytetem, czy żeby ich zasmucać, czy zastraszać. Zresztą, pisze Paweł, sami dobrze wiecie, że nie jestem człowiekiem pysznym ani wyniosłym. Gdy przebywałem między wami, widzieliście, jak skromnym i niepozornym człowiekiem jestem. Paweł nie był atrakcyjnym, elokwentnym mówcą, który zdobywał posłuch dzięki wspaniałym przemówieniom czy dzięki wrażeniu, które robił na swoich słuchaczach. Prawdopodobnie był bardzo niepozornym, skromnym człowiekiem. To Duch Boży, Duch Chrystusowy w nim działający, przekonywał słuchaczy do prawd Ewangelii. I im słabszy i niepozorny był apostoł Paweł, tym oczywistsze stawało się to, że sam Jezus, zamieszkując jego serce, zdobywa serca innych. Tych wszystkich, którzy zwracali się dzięki służbie apostolskiej Pawła ku Jezusowi, cała moc, która objawiała się w nauczaniu Pawła, pochodziła od Ducha Świętego. Była mocą słowa żywego Boga. Niektórzy Koryntianie mówili, że to, co pisze Paweł, nie robi na nich wrażenia. Owszem, twierdzili, w swoich listach Paweł używa mocnych słów, ale gdy do nas przyjeżdża, jest o wiele pokorniejszy, całkiem niepozorny. Paweł pisze więc, jak czytamy od 11 wiersza, ci, co tak mówią, niech będą pewni, że jaki jestem w listach pisanych z daleka, taki sam będę w bezpośrednim działaniu. Nie śmiem porównywać ani się zaliczać do tych, którzy sami sobie wystawiają świadectwo. Tacy nie wiedzą, że się mierzą swoją własną miarą i innych sprowadzają do tej samej miary. Ja jednak nie będę się chełpił bez umiaru, lecz będę przestrzegał miary wyznaczonej przez Boga, a wtedy znajdę dostęp do was. Jako chrześcijanie nie powinniśmy porównywać się do siebie nawzajem. Naszą miarą powinien być Chrystus. To jest właściwa Boża miara, o której pisze apostoł. Wszystkim nam wiele brakuje. Gdy przyrównujemy siebie do Chrystusa, widzimy, jak wiele w nas wad, niedoskonałości, niedociągnięć, słabości. I to nas mobilizuje do wzrostu, do duchowego rozwoju. Gdy porównujemy się do siebie nawzajem, tworzymy sobie niewłaściwe normy, fałszywe standardy chrześcijaństwa. Koncentrujemy się na wadach innych, zamiast na swoich własnych. Jedynym, który może nas właściwie ocenić, jest nasz Pan, Jezus Chrystus. I tylko On decyduje, kto zajmuje określoną pozycję w ciele Chrystusowym. Paweł pisze, że będzie przestrzegał miary wyznaczonej mu przez Pana. Apostoł ma pełną świadomość, że to Bóg powołał go do określonej służby i że dlatego w ogóle znalazł się w Koryncie. Apostoł Paweł pisze dalej, tej miary nie przekroczyłem i dlatego dotarłem do was. I to jako pierwszy zwiastun Ewangelii Chrystusa. A potem apostoł dodaje, tak samo nie będę się chełpił bez umiaru tym, czego dokonali inni. Mam bowiem nadzieję, że ze wzrostem waszej wiary i ja w miarę tego zyskam więcej uznania. Wtedy będę mógł głosić Ewangelię poza granicami waszego kraju, nie chlubiąc się tym, czego już inni dokonali. Paweł naucza Koryntian, żeby nie zapominali o tym, że to on jako pierwszy dotarł do nich z poselstwem Ewangelii. Przebył daleką drogę, żeby móc opowiedzieć im o Chrystusie i pozostał w Koryncie przez 1,5 roku, tak aż ci, którzy uwierzyli, utworzyli wspólnotę zdolną do samodzielnego funkcjonowania. Potem apostoł opuścił Korynt, bo Bóg powołał go do służby apostolskiej, misyjnej, a nie do opiekowania się jedną wspólnotą lokalną. Paweł zawsze pracował jako pionier. Wędrował i głosił Ewangelię, tam, gdzie jeszcze nikt z poselstwem o Chrystusie nie dotarł. Nigdy nie budował na fundamencie założonym przez innych. W 2 końcowych wersetach 10 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdziemy takie słowa apostoła. Każdy, kto szuka chwały, niech jej szuka w Panu. Ten jest człowiekiem o sprawdzonej wartości, za którego Pan ręczy, a nie on sam za siebie. Każdy z nas powinien szukać uznania i aprobaty u Pana. Tylko Jego ocena naszej działalności i naszego życia ostatecznie się liczy. Co z tego, że będą chwalić nas ludzie, jeśli Jezus nie będzie z nas zadowolony? Co z tego, że ludzie będą nas krytykować, jeśli postępujemy zgodnie z tym, do czego powołał nas Chrystus? Pamiętajmy, prawdziwie wartościowym jest człowiek, za którego ręczy Pan, a nie on sam za siebie. Paweł tłumaczy Koryntianom, że wykonuje służbę, do której powołał go Bóg. Bóg powołał go do pracy misyjnej i to jest właśnie to, w co angażuje wszystkie swoje siły. Jego pracę może ocenić właściwie tylko żywy Bóg. Rozpoczynamy teraz lekturę następnego, 11 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Znajdziemy tu bardzo szczere i bardzo osobiste wypowiedzi apostoła Pawła. Apostoł przypomina Koryntianom, że należą oni, tak jak i on, do żywego ciała Jezusa Chrystusa i zapewnia ich o swoim oddaniu i miłości. W początkowych wierszach 11 rozdziału znajdziemy takie słowa apostoła Pawła. Obyście się zgodzili na chwilę szaleństwa z mej strony. Prawda, że się zgadzacie? Jestem o was zazdrosny, jak Bóg jest zazdrosny, bo przyprowadziłem was do Chrystusa, nieskazitelną narzeczoną, do jedynego jej męża. Niezwykłe są te słowa apostoła. Otwiera on tu przed Koryntianami swoje serce. Zwraca się do nich jak do serdecznych przyjaciół, a zarazem jak ojciec do swoich dzieci. I jest ich ojcem, duchowym ojcem. To on przyniósł im dobrą nowinę o Chrystusie i dzięki jego zwiastowaniu uwierzyli i zaufali Zbawicielowi. Apostoł pisze: przyprowadziłem was do Chrystusa, nieskazitelną narzeczoną, do jedynego jej męża. Obawiam się jednak, by wasze umysły nie uległy wypaczeniu i nie zatraciły prostoty i nieskazitelności wobec Chrystusa. Tak przecież przydarzyło się Ewie, którą zwiódł postępnie wąż. Nie można chyba wyraźniej i bardziej obrazowo powiedzieć o swojej trosce, niż zrobił to apostoł. Najgłębszą troską Pawła jest, żeby Koryntianie nie zostali zwiedzeni przez szatana, jak Ewa. Apostoł pragnie, by zachowali nieskazitelność i prostotę wiary w Chrystusa, żeby ich umysły i serca były pełne miłości i oddania Zbawicielowi. Możemy się zastanawiać, dlaczego Paweł pisze, że czeka ich z jego strony chwila szaleństwa. Tak pisał apostoł, może trochę ironicznie, na początku, dlatego że wolałby pisać im tylko o Chrystusie, ale z powodu buntu przeciwko niemu części wspólnoty koryńskiej Paweł musi bronić swojego autorytetu apostoła, a właściwie broni autorytetu Chrystusa, którego jest sługą. Paweł pisze bardzo jasno i wyraźnie, że wolałby pisać im o cudowności Chrystusa, wolałby tłumaczyć im wspaniałe prawdy Ewangelii, niż bronić swojego autorytetu i udowadniać im, że jest prawomocnym posłańcem Jezusa i że ma prawo ich pouczać. Apostoł pisze dalej, dlaczego obawia się, żeby umysły Koryntian nie uległy wypaczeniu, żeby nie zatraciły prostoty i nieskazitelności wobec Chrystusa. Bo chętnie przyjmujecie takich ludzi, co przychodzą do was z poselstwem o Jezusie, innym niż ten, o którym ja wam głosiłem wieść. Przyjmujecie też innego ducha i inną Ewangelię, której nie słyszeliście ode mnie. Koryntianie zbyt chętnie i zbyt łatwo dawali wiarę różnym głosicielom, głoszącym Ewangelię w innym duchu niż Paweł. Apostoł wręcz pisze, że jest to inna Ewangelia, że jest to głoszenie innego Chrystusa. Niestety to zjawisko występuje szeroko i dzisiaj. Wielu ludzi, zamiast trwać w Ewangelii przekazanej nam przez apostołów, szuka różnych nowinek i sensacji i daje posłuch różnym głosicielom innej Ewangelii, co prowadzi do tego, czego obawiał się apostoł Paweł. Prowadzi do wypaczenia umysłów i zatracenia prostoty i nieskazitelności wobec Chrystusa. Wielkim problemem jest dzisiaj pojawianie się różnych głosicieli innej Ewangelii, głosicieli innego Jezusa. Tragedią jest to, że ta inna Ewangelia jest zwiastowana w wielu kościołach chrześcijańskich. Bardzo szeroko rozprzestrzenia się tak zwana teologia liberalna, która kwestionuje bóstwo Jezusa, kwestionuje Jego narodzenie się z dziewicy, Jego zmartwychwstanie. Jezus głoszony przez kaznodziei liberalnych to zupełnie inny Jezus niż ten, którego znamy z kart Biblii. Równie tragiczne i powodujące wiele zamieszania jest pojawianie się pseudoproroków, przychodzących rzekomo w imieniu Jezusa, tworzących najdziwniejsze sekty, mające niewiele wspólnego z chrześcijaństwem biblijnym. Niektórzy z owych proroków podają się nawet za drugie wcielenie Jezusa. Twierdzą, że drugie przyjście Chrystusa już nastąpiło i że to właśnie za ich sprawą się dokonało. Jest to bez wątpienia dzieło szatana, który jako największy przeciwnik Chrystusa chce za wszelką cenę zamazać prawdziwą treść Ewangelii. Znamienne jest to, że już w połowie pierwszego wieku naszej ery szatan stosował tę metodę. Gdy nie powiodła się próba zniszczenia Kościoła poprzez prześladowania, szatan postanowił pozornie dołączyć do Kościoła i zniszczyć go od wewnątrz. Czyni to stale, zorientowawszy się, że jest to najbardziej skuteczna metoda walki z Kościołem Chrystusa. Apostoł Paweł pisze dalej, czytam wiersz 5. Myślę, że w niczym nie ustępuję owym wielkim apostołom. Chociaż jestem nieudolnym mówcą, to przecież nie brak mi wiedzy, czego wam dowiodłem we wszystkich okolicznościach. W Koryncie byli ludzie, którzy głosili swoją własną wersję Ewangelii. I to wersję według nich lepszą od tej, którą zwiastował Paweł. Ci ludzie uważali siebie za wyjątkowych, arcyapostołów, jak Paweł ich trochę ironicznie nazywa. Ci ludzie mieli wielkie wzięcie na terenie Koryntu. Paweł przeciwstawia tych fałszywych apostołów sobie. Pisze, że nie jest zbyt biegły w mowie. Używa tutaj greckiego słowa, które dzisiaj byśmy przetłumaczyli jako laik. Paweł pisze, że ci fałszywi, choć tak pewni siebie apostołowie, mogą być lepszymi od niego mówcami. Może są to zawodowcy, oratorzy. On zaś jest jedynie amatorem, laikiem w tej dziedzinie. Może oni posiadają akademickie kwalifikacje. Mimo swoich braków, Paweł jednak wie, o czym mówi. I to jest najważniejsze. Istnieje pewne opowiadanie o grupie ludzi, którzy wspólnie spożywali obiad. Po spożyciu posiłku każdy z nich miał powiedzieć z pamięci jakiś tekst biblijny. Jako pierwszy powstał znany aktor, który z wielkim znawstwem wyrecytował tekst psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. Jego występ został nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Po nim wystąpił prosty, skromny, dla wielu nieznany człowiek, który również zaczął recytować psalm 23. Czynił to nieporadnie. Na początku niektórzy nie mogli powstrzymać się od śmiechu, ale po wypowiedzeniu ostatnich słów na sali zaległa cisza, wymowniejsza od jakiegokolwiek aplauzu. Siedzący z drugiej strony stołu aktor, zwracając się do tego prostego człowieka, powiedział: ja znam ten psalm, ale Pan zna pasterza. Przeciwnicy apostoła Pawła mogli rozporządzać szerokim wachlarzem umiejętności oratorskich. Wobec nich Paweł mógł być prostym, niewykształconym w mowie człowiekiem. Ale mimo to nie oni, lecz on wiedział, o czym mówi. Znał przecież Chrystusa, znał pasterza. Paweł, wielki misjonarz, założyciel chrześcijańskich wspólnot rozsianych niemal po całym Imperium Rzymskim, obejmującym w pierwszym wieku naszej ery cały ówczesny cywilizowany świat, jest wielkim apostołem, apostołem narodów. Moglibyśmy powiedzieć, patrząc z perspektywy niemal 2000 lat, że był on największym z apostołów. Dzięki niemu Ewangelia Jezusa dotarła do wszystkich zakątków ówczesnego cywilizowanego świata, świata początku naszej ery. Listy Pawła stanowią bardzo znaczącą część Nowego Testamentu. Był to wyjątkowy człowiek. Boże narzędzie w dziele głoszenia wieści o Chrystusie, w dziele budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. O apostole Pawle będziemy mówić jeszcze w czasie kilku naszych następnych audycji. Tutaj zwróćmy uwagę na jego skromność, na jego pokorę i wielką miłość, jaką darzy chrześcijan w Koryncie, a jak wiemy, także w wielu innych miejscach. apostoł może być dla nas wzorem wierności w wykonywaniu służby, do której Bóg go powołał. Będziemy chcieli wielu rzeczy od tego wielkiego męża Bożego się nauczyć i zastosować w życiu to, co możemy z jego postawy przyjąć za wzór godny naśladowania. I my przecież w jakimś sensie jesteśmy duchowymi dziećmi apostoła Pawła. Czerpiemy z jego pism naukę potrzebną nam w naszym życiu wiary, aby jego postać inspirowała nas do życia w bliskiej, osobistej więzi z Jezusem, do wytrwałej, zgodnej z powołaniem służby dla Boga i dla ludzi.